Dziękuję bardzo za to zaproszenie i za to zaufanie. Ja tu mi się coś nie chce wyświetlić. No i z czego ja będę mówił? Jak mi się nie wyświetli? Ale się wyświetliło. O, miało, dobrze. Czyli jednak będzie. No i to jest tak, że zanim zacznę, to chciałem przywołać pamięć dwóch osób, właściwie trzech. Jednej, która tu jest, a dwóch, których tu nie ma. Pierwszą z tych osób jest moja mama, która się wmieszała w tłum i się nie chce pokazać. Ale dobrze, bo gdyby jej nie było, to bym mnie tu nie było. I no w sumie gdyby w podstawówce, jak ja byłem, to się konany nie walały po... No konan z Cymerii walał się po... Książki o nim się walały po mieszkaniu. No to bym w ten temat nie wszedł. A tak to... Najpierw konan z Cymerii, potem Ursula Le Guin, potem opowieści z Narni, z którymi właściwie rosłem, z Piotrem, Zuzanną i Lucją i Edmundem. No i Władca Pierścieni dopiero w seminarium właściwie, chociaż pierwszy raz w 8 klasie podszedłem do Władcy Pierścieni i jak trzeci raz ich złapali, no bo tak, wyszli, złapali ich, uwolnili się i idą dalej. Złapali ich, uwolnili się i idą dalej. No to ile razy można to czytać? No i jeszcze niewyrównany prawy margines. To jak trzeci raz się uwolnili i znowu ich złapali, to już przestałem czytać. I tak było, to było w 8 klasie i potem dopiero w seminarium sięgnąłem znowu po Władcę Pierścieni i w sumie stąd się wzięła ta praca magisterska, o której Ola wspomniała. Czy w ogóle wyraźnie mówię, czy mnie słychać, czy tak niewyraźnie, co? Dobrze. No bo jak wiecie, bo to księża to inteligentni ludzie są i żeby zostać księdzem, trzeba studia skończyć teologiczne i pracę magisterską napisać. No a że tam nikogo nie obrażając, to pisali prace takie wspaniałe jak na przykład historia dekanatu Wołomińskiego w latach 1992-2002, to jakoś mnie to nie porywało, takie tematy. I właśnie myślałem, czy by czegoś nie pisać właśnie z... o Tolkienie, znaczy o fantastyce ogólnie, o fantastyce, ale o tym nie chcę mówić. I jak taka możliwość się pojawiła, żeby pisać, no to napisałem i pod pretek i dzięki temu miałem czas na przeczytanie Władcy Pierścieni i różnych innych też okoliczności. Dobrze, pozostałe dwie osoby, które chciałbym wspomnieć, to jest profesor Jakub Lichański z polonistyki. Może ktoś tu z polonistyki jest? Jest ktoś z polonistyki? A zna Lichańskiego? No to właśnie szkoda, że nie zna. To niech pozna, bo to wielki naukowiec jest. Więc ten profesor Jakub Z. Lichański i doktor Agnieszka Szurek. Doktor Agnieszka Szurek pod opieką profesora Lichańskiego obroniła pracę magisterską w roku 2002 bodajże pod tytułem Fantasy jako gatunek literacki i jego romantyczne korzenie. Ja miałem zaszczyt być na tej obronie, potem na takim poczęstunku po obronie tego doktoratu. I to był, proszę Państwa, 25 marca 2002 roku albo 3. Do tego 25 marca jeszcze wrócę. Ale poznałem i tego profesora Lichańskiego, i to Agnieszkę Szurek w hobbickiej norce, która się odbywała w podziemiach polonistyki. To były zamierzchłe czasy, przełom tysiącleci. Jako licealista chodziłem, potem jako tam student Politechniki też chodziłem czasami. I tam takie różne rozmowy były fantastyczne. Więc te trzy osoby właśnie chciałem przywołać, bo na uniwersytecie nie godzi się tych osób nie przywoływać. A teraz chciałem przejść już właśnie do tematu naszego, a bez przypowieści nie mówił do nich. A jeszcze muszę podziękować Oli i przeprosić, ponieważ wydawało mi się, że to będzie za tydzień to spotkanie. I jak się dowiedziałem, że dzisiaj, czy jakoś tak, ksiądz Michał też dopytywał się, czy na pewno, więc jakoś tak już myślałem, ale trochę się gorzej przygotowałem, niż myślałem, że się przygotuję, ale dobra. Więc proszę o wyrozumiałość. Tak więc, moi drodzy, przypowieści. Tutaj, jak widzimy, właśnie Pan Jezus mówił w przypowieściach. I życie Pana Jezusa też się, my znamy też z przypowieści. Pan Jezus nie mówił wykładu akademickiego, prawda, temat, rozwinięcie, zakończenie, wstęp, prawda, punkty, potem kolokwium, sprawdzenie, nauczyli się, wiedzą, dyplom mają, bo wiedzą, nie? To były przypowieści. Z przypowieści właśnie, i to jest cały taki ciąg tych przypowieści, no bo w końcu słowo, no właśnie, słowo przedwieczne, słowo, które na początku, świętego Jana w Ewangelii, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a bez niego nic się nie stało, to się stało. Słowo, którym Bóg stwarzał świat, niech się stanie, to słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. A to między nami to były przecież, to był lud, który sobie przy ogniskach opowieści opowiadał. O Arce Noego, o Abrahamie, o wyjściu z Egiptu, o Dawidzie i Goliacie, o Dawidzie i Batrzebie, o różnych innych też sytuacjach sobie opowiadali opowieści. I słowem. I w pewnym momencie słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. No. I właśnie różne wydarzenia z życia Pana Jezusa są słowem. Przechodzimy płynnie do mitów, do mitów. Bo potem, przecież kiedy Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, poszedł do nieba, to on dalej, że tak się wyrażę, ta kultura słowa trwała. Pan Jezus, gdyby chciał, zostałby człowiekiem, czy Bóg, gdyby chciał, stałby się Grekiem i by się urodził między starożytnymi Grekami. By pogonił bogów greckich i stałby się prawdziwym Bogiem. I wśród tych różnych ateńskich filozofów w punktach by przedstawił swoją teorię. Ale on się wolał wcielić, wybrał naród żydowski, który właśnie miał kulturę opowieści, słowa. Słowa mówionego, słowa przekazywanego paszczowo, spisywanego dopiero później. No i te opowieści trwają. Dzisiaj mamy uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. I zobaczcie, tutaj to nie ma tego, czy jestem, ten jest. I mit o świętym Stanisławie. Znamy bądź nie znamy, bo tam różnie tam to jest, ale w tym u początku państwowości polskiej, kiedy biskup zabity przez króla przy ołtarzu, w trakcie mszy świętej. Jego członki, które się cudownie zrosły w ciało, tak jak ojczyzna rozczłonkowana dzielnicowo się zjednoczy w jeden organizm państwowy, tak jak Polacy podzieleni się złączą, zrosną. To jest piękny mit. To jest właśnie mit. I to jest ten sam mit, który mają Anglicy. Tutaj mamy z boku. O Tomaszu Beckecie. Też biskup jest zabitym przez króla. To jest ten sam mit, który mają Czesi. Nam trochę dla nas mało przyjemny, bo święty Wacław, zabity przez Brzetysława, to przez swojego brata. Nie pamiętam w tej chwili, ale który z nich był ojcem Dobrawy. Albo ten zabity, albo ten zabijający, ale który z nich był ojcem Dobrawki, więc jakoś tak dla nas, jako że ta Dobrawa przeprowadziła chrześcijaństwo z Czech, to jest mało wygodny ten mit, ale on jest. No i rosyjski mit o Glebie i Borysie. Książęta, synowie Włodzimierza Wielkiego, też zamordowani. I owszem, z jednej strony osobista świętość każdego człowieka, ale z drugiej strony mit, który narasta wokół wydarzeń historycznych. No właśnie. Idźmy dalej. Najpiękniejszy miesiąc maj. Krakowskie Przedmieście skąpane jest słońcem. I Matka Boża Pasawska przy świętej Annie. Tak umiłowana przez lud warszawski. Przez studentów UW pewnie zauważana nie, czasami. Maryja. Maryja jest uosobieniem tego mitu kobiety, matki, żywicielki, pocieszycielki. Tego samego mitu, co Wenus z Willendorfu. Co Niobe. I co Galadriela. No właśnie, ale chwileczkę bardzo. Czy ksiądz tutaj już nie przesadza za bardzo? Moi drodzy, a prześledźcie sobie wezwania litanii loretańskiej. Pójdźcie na nabożeństwa majowe. Jeszcze maja trochę zostało. Zwykle o 18.30 jest w wielu kościołach. Tu na Tracie Królewskim jest ich parę. Pójdźcie sobie, posłuchajcie wezwań litanii majowej. Stolicę mądrości, wieżę kości słoniowej, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych. Czy to jest fantastyka? Co to jest mit? Mit, moi drodzy, to jest nośnik pewnej tezy. Teraz wrócę obrazkami do przypowieści Pana Jezusa, bo teraz będę mówił bez obrazków. Tak więc, co to jest mit? Mit, niektórzy mówią, że mit to jest prawda. Ja bym tak daleko nie szedł. Ja powiem, że mit to jest nośnik, to jest pewna teza. Albo nawet nośnik tezy pewnej. Zazwyczaj ta teza jest prawdziwa, ale czasami jest to teza nieprawdziwa. Weźmy tak i nie pójdę dalej, nie popuszczajcie mnie. Poza to, co powiem. Weźmy tak ważkie wydarzenie, jak katastrofa smoleńska. Wydarzenie faktyczne, które miało miejsce i wydarzenie to już obrosło mitami. Jedni uważają, że było tak, a inni uważają, że było inaczej. I mają zdanie na temat tego, co ci drudzy uważają. Rosną mity. Wydarzenie jest faktem. Pewne aspekty tego faktu znamy, pewnych aspektów nie znamy. Pewne fakty się dzieją, a mit sobie rośnie. Co przetrwa? Przetrwa mit. Mit trwa w opowieściach. Byłem, widziałem, znałem człowieka, który słyszał. Opowieści z ust do ust, a jeszcze cierpliwy jest papier, jeszcze ktoś screenshota zrobi i pozostają opowieści i dalej idą. Ale nośnikiem mitu jest też zwyczaj. Nośnikiem mitu jest dzieło sztuki. Nośnikiem mitu jest przysłowie. Ktoś był w kinie na filmie wspaniałym pod tytułem Noe. Na ostatnim Noe ktoś był, tak żebym się zorientował mniej więcej. Dobra, niewiele. Ten film jest nośnikiem mitu o Noem, niebiblijnego. Mitu, który narósł w okręgu wydarzenia, ale nie jest tym mitem, który my znamy z Biblii. To żebyście tak się wiedzieli, jak to jest tym mitem. No i kanon podstawowy Tolkiena, który koleżanka Asia była łaskawa przedstawić, czyli właśnie Hobbit, Władca Pierścieni i Silmarillion, to również jest mit. Czy zestaw mitów, czy mitologia pewna. Taka mitologia, która czym ona się różni, to nie jest jej jedynym jakby różnica od tych innych mitologii, które w świecie funkcjonują, że jest dziełem jednego człowieka. Jest dziełem jednego człowieka, który całe swoje, znaczy dużą część swojego życia poświęcił tworzeniu tej mitologii. Po co? Nie mnie to. Nie napuścicie mnie na teksty typu co autor miał na myśli pisząc te słowa. Bo to autor wie, co miał na myśli pisząc te słowa. Ale on tę mitologię stworzył. I teraz człowiek współczesny, którego wy lepiej znacie niż ja, niekoniecznie będzie poznawał mitologię słowiańską. Niekoniecznie będzie poznawał mitologię nawet grecką. jeśli nie studiuje filologii klasycznej. Niekoniecznie będzie poznawał mitologię hebrajską, bo pewnie jak najpierw, bo że tak się wyrażę, całą mitologię hebrajską, to pozna najpierw na chrzcie swojego dziecka, potem na ślubie, a potem na pogrzebie rodziców, kiedy do kościoła przyjdzie i usłyszy. Więc Tolkien stworzył taką mitologię, którą współczesny człowiek chce słuchać, którą człowiek chce poznawać. I teraz zastanówmy się, jaką tezę ta mitologia Tolkiena niesie. Czy się z tą tezą zgadzamy, czy się nie zgadzamy, to inna sprawa. Ale zastanówmy się właśnie nad tym, jaką niesie. I teraz przeskoczę płynnie do innego wątku. Inny wątek to jest takie, mówiąc brzydko, przelecenie przez moją pracę magisterską, ale przez pewne wątki jej. I tutaj pokażę stronę tytułową. O, taki przerywnik jest. Dudni, stuka i bucha. Się wody napije. Widać? Nie widać. O. Takie prace naukowe powstają na świecie. Fantasy jako locus theologicus na wybranych przykładach. Locus theologicus jest to pole badań dla teologii. No więc mamy taką sytuację, że każda baśń, opowieść, każdy mit ma jakieś tam działanie terapeutyczne. Że jest pewną ucieczką, ale nie jest to, jak już do księdza Michała się odwołam, taka ucieczka jak awatar. Czyli jak narkotyk, że nie ma mnie tu, jestem tam. Przecież pamiętacie z filmu Avatar, oni tam podłączeni, prawda? Ich tu nie ma, ten gość sparaliżowany tu w świecie, w realu nic nie poradzi, a tam zostaje bohaterem, herosem, bo wchodzi. Więc nie taką ucieczkę nam daje opowieść. Daje nam Tolkien właśnie, bo tutaj, czy to jakoś tak, to też warto by pamiętać o tym, że on nie był... On nie tylko wielkim pisarzem był. Tolkien również wielkim naukowcem był i wielkim mężem i ojcem był. Miał kochającą żonę, czworo wspaniałych dzieci, z których jedno żyje. Jeszcze, no bo to już czas upływa, nie? Ale warto wspomnieć taki jego esej pod tytułem O baśniach, On Fairy Stories. I tam on takie dwa pojęcia, pozwolę sobie poszpanować na angielskim, Escape of the Prisoner i Flight of the Deserter. Escape of the Prisoner, kiedy więzień ucieka z więzienia, to jest to zupełnie innego niż Flight of the Deserter, kiedy deserter ucieka. To chyba nie Tolkien, ale ktoś inny tak ładnie opisał lądowanie w Normandii, kiedy pierwszy jakiś tam oddział zaginął w ogóle w akcji amerykańskiej. Oni myśleli, że zginęli na tej plaży, a się okazało, że oni zdobyli piwnicę z winami i tam się upili. I ci wszyscy i tam pośmiech Niemców pokonali, wygrali, prawda, a ci się spili jak Bela w pierwszej piwnicy, którą zdobyli i nie brali udziału w walce. Przeżyli dzięki fartowi, bo przecież gdyby Niemcy wpadli, to by ich wyrżnęli. Więc ta ucieczka, którą nam daje baśń, którą nam daje opowieść, którą nam daje mit, to jest ta właśnie ucieczka z więzienia. Kiedy ja jestem ograniczony i ja chcę to ograniczenie przełamać. To jest taką ucieczkę daje baśń. Poza tym i tu znowu też taki To moim zdaniem bardzo tak ładnie wiąże Tolkiena i to nie jest jakaś grafomania z mojej strony, bo ja na to wpadłem 6 lat temu. A wpadałem, nie, ja to 6 lat temu to opublikowałem, czyli wpadałem na to 10 lat temu. Co łączy Tolkiena z Janem Pawłem II? Otóż jego poemat Mytopoeja. Tam jest taki, polecam każdemu tę mitopoeję i tu zjadę. To jest taki poemat, którego nie ma dobrego tłumaczenia na język polski. Mówię o tłumaczeniu, że są albo piękne, albo wierne. Ja nie znam tłumaczenia, które byłoby jakiekolwiek by było. Czy ono byłoby piękne, czy ono byłoby wierne. O, Mytopoeja tu widać, nie? Po angielsku to jest tak. I will not walk with your progressive apes, erect and sapient. Before them gapes the dark abyss to which their progress tends. If by God's mercy progress ever ends, without revolving the same, coś tam unfruitful, coś tam with changing of a name. The progressive apes, i to potem, the progressive apes to o wiele lepiej brzmi niż te postępowe małpy. Mitopoeja przedstawia stosunek Tolkiena do epoki nowożytnej, do twórczości, do tworzenia. Bo potem się pojawia takie pojęcie, o którym prace piszą, powstają. Subcreator. Kto to jest subcreator? Subkreator. Kto to jest subkreator? Czy to jest wtórstwórca, czy współtwórca, czy podtwórca, czy odtwórca? No ten wtórstwórca to jest wtórtwórca, to jest tłumaczenie. Taki pan Olszański jest, Tadeusz Andrzej Olszański, Stargówka zresztą. Właśnie on mówi jako wtórstwórca. Kiedy tworzę opowieść i kiedy czytam opowieść, staję się wtórstwórcą. Wtórstwórcą. Zwłaszcza kiedy tworzę dzieło sztuki, kiedy tworzę coś słownego, mam udział w Bożym dziele stwarzania świata. I jest to moja teza, którą nigdy w pracy magisterskiej opublikowałem. Pracę magisterską mi zaliczono na papieskim wydziale teologicznym, ale nigdy przed żywym audytorium jej nie prezentowałem, że właściwie o tym samym pisze 19-letni student polonistyki, który, gdyby się inaczej potoczyły losy świata, wielkim poetą by był, a tak jest świętym papieżem. 19-letni student polonistyki Karol Wojtyła w poemacie Magnificat pisze dokładnie o tym samym. O poezji, która jest tworzeniem. I kiedy czytam opowieść, kiedy piszę opowieść, mam udział w Bożym dziele stwarzania świata. Ale w tym momencie muszę odpuścić swoje emocje. I w tym momencie stałem szacunkiem, pani Masłowska nie pasuje z tą swoją wojną polsko-ruską i tymi innymi takimi skądinąd ciekawymi sprawami, ale nie może być, znaczy może być, no bo w końcu papier jest cierpliwy, kto ma pieniądze, niech se wydaje, co chce. Jest wolność, nie? Ale twórczość właśnie ma sens wtedy, nie kiedy ja wyrażam siebie, ale kiedy ja wyrażam coś więcej. Kiedy ja wyrażam coś więcej. Przecież ci wszyscy biblijni autorzy, wróćmy do biblijnych autorów, oni odeszli w niebyt. My nie wiemy, kto napisał biblijne księgi. Nawet księgi proroków nie wiemy, kto napisał, bo to wcale nie oni. Przecież Izajasza 3 pisało. Każdy wie, że w księdze Izajasza jest 3 autorów przynajmniej. A może było wielu uczniów, którzy się pod nich pisali. Rembrandt, też wiadomo, że on malował tam Zary za te ptaszki i chmurki to malowali jego uczniowie, bo on nie malował wszystkiego, bo nie miał czasu. A to było dla ucznia zawsze, że tam ptaszki namalował na Rembrandta obrazie, nie? Czy tam weź tam po kolory te listki na drzewie narysuj. No to był dla niego zaszczyt, że on może w tym obrazie to zrobić. Może ksiądz Michał to lepiej wie niż ja, ale jakoś tak to, tak, słyszałem, że tak to było. No i cóż, więc przekazywanie tego czegoś więcej to daje opowieść, ale morał, mówi się w podstawówce, szczęśliwe zakończenie. Tolkien używa pojęcia eukatastrofe. Mówiłem wam o tym eseju o baśniach. I on w tym eseju właśnie o baśniach mówi, że w każdym micie, w każdej opowieści, którą się przekazuje, musi być takie dwa punkty kulminacyjne, jak sinusoida. Katastrofe, czyli takie, no katastrofa po prostu. I eu, czyli dobry. I dyskatastrofe to jeszcze gorsze, a eukatastrofe takie wydarzenie wielkie, które ma sens. Które zmienia w ogóle, tak jak sinusoida, rośnie i nagle się załamuje. Albo, że najpierw się spada, odbija się od dna. Niektórzy, jak to się z oazą może związany, to jeden z kapłanów oazowych mówił o pogłębianiu wiary. Że wiara tak się pogłębi, że ludzie tak pogłębiają tą wiarę i pogłębiają, aż sięgną dna. No ale jak sięgnie dna, to się może odbić i iść w górę do tego właśnie eukatastrofę. No i bardzo zachęcam was wszystkich do tego właśnie eseju o baśniach. I tam Tolkien wprost mówi o micie, który stał się prawdą. O słowie, które stało się ciałem. O micie, który przełamał historię świata. Bo ta opowieść stała się prawdą. Kiedy słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. I mówi, że Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, jest eukatastrofę historii świata. A wcielenie i zmartwychwstanie Chrystusa jest eukatastrofę Ewangelii. No i co? No i idąc dalej, to właśnie taka jest jakby... Tak Tolkien widział sens opowiadania opowieści. Wiedząc to... To jeszcze jedno trzeba dorzucić, że są takie pytania. Znacie kawał o Jasiu, który za dużo gadał? Pani mówi do Jasia na fizyce. Jasiu, za dużo gadasz. Ty w ogóle to musisz prosto odpowiadać, krótko zwieźle na temat. Najlepiej jednym słowem tak albo nie. Rozumiesz? Tak. To teraz, Jasiu, bardzo proszę, powiedz klasie, jak działa maszyna parowa. Są pytania, na które się nie da odpowiedzieć tak albo nie. Są pytania, na które się nie da odpowiedzieć jednym zdaniem. Są pytania, na które trzeba odpowiedzieć opowiadając opowieść. Opowieść nie zawiera odpowiedzi. Opowieść jest opowiedzią. Mam radość tę, naprawdę to lubię, uczyć w podstawówce, w klasach piątych i szóstych, no i są dwie klasy piąte, w których są bracia bliźniacy. To jest moja ulubiona przypowieść o tym, że nie da się zrozumieć, kim jest brat bez mitu o Kainie i Ablu. Jak nie znasz mitu o Kainie i Ablu, to nie wiesz, kim jest brat. Ale są bracia bliźniacy wśród... Może to są tacy bracia bliźniacy. Albo ktoś, kto ma bliźniaka, albo... Ale na pewno ktoś ma rodzeństwo z was tu obecnych. I kiedy mówię o tym, jak to wstajesz rano, umówiłeś się z koleżanką za 7-8 w szkole, więc jeśli szybko pędziesz do łazienki, a w łazience brat. I się od razu uczucia braterskie, miłość braterska się włącza, prawda? Cieszysz się, że możesz się z bratem spotkać. Jak tylko brat wyjdzie, a na razie nie wychodzi, prawda? Ale już zaraz wyjdzie, jest radość z tego, że brat zaraz wyjdzie. Teraz możesz mu powiedzieć, że cieszysz się z tego, że on zaraz wyjdzie. No i właśnie rozumiemy, kim jest brat. Tak. No widzicie, no i taka opowieść jest, mit, opowieść. Opowieść, która nam mówi o wiele więcej niż definicja prosta. Tak, no i teraz pojawia się nam taki... I teraz jak do tego podejść jak do tego tak naukowo, do powieści? Otóż pojawia się nam taki termin, prosty i prosty w swojej genialności, genialny w swojej prostocie, jakim jest chrystoforyczność. Może ktoś z szanownej frekwencji ma pomysł, cóż to może być. Pięknie, pięknie. Niesienie Chrystusa, właśnie. I to nie ja wymyśliłem, to taki niemiecki teolog, Józef Konrad Kuschel się nazywa, i on taką ukuł teorię chrystoforyczności. I właśnie takie dzieło sztuki, może być literackie, może być film, może być komiks, może być rzeźba. I stworzył takie pojęcie, stworzył właśnie chrystoforyczności. A ponieważ je stworzył, bo go nie było, no to mógł sobie wymyślić je. No i ja je poznałem i przedstawiam właśnie. Chrześcijańskie jest to, co ma wyraźne i pozytywne odniesienie do Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest tam, gdzie wprowadzana jest w życie pamiątka Jezusa Chrystusa. Określenie autentycznie chrześcijańskie można nadać tylko tej literaturze lub elementom dzieła literackiego, w której wprost lub nie wprost osoba i sprawa Jezusa Chrystusa ma decydujące, rozstrzygające i miarodajne znaczenie dla rozumienia tekstu. No i tak, więc badamy tekst. Nie zastanawiamy się, co autor miał na myśli, pisząc te słowa. Bo może autor miał co innego na myśli, pisząc te słowa. Ale autor nam zostawił tekst. I teraz my ten tekst badamy. Jeżeli autor, no bo gdyby to był wykład naukowy, powiedzmy, kiedy mamy kodeks ruchu drogowego, to i dochodzi do jego interpretacji, najczęściej na podstawie jakiegoś wydarzenia, które właśnie miało miejsce, to nikogo nie obchodzi, co autorzy kodeksu mieli na myśli. Tylko co kodeks mówi. Kiedy dochodzi do złamania prawa, to nie zastanawiamy się, co autor miał na myśli, tworząc takie prawo, tylko co to prawo mówi. Kiedy mamy dzieło literackie, możemy się zastanawiać nad tym, co autor miał na myśli, pisząc te słowa. Możemy napisać wypracowanie, dostać piątkę albo pałę, w zależności od tego, co pani myśli, że autor myślał i co pani myśli o tobie. Natomiast możemy coś tego nie robić. I tutaj, kiedy napuszczamy na dzieło sztuki chrystoforyczność, to się nie zastanawiamy nad tym, co autor miał na myśli, pisząc te słowa. No dobra, ale co będzie, jeżeli autor się na przykład nie zgodzi? To pięknie, że autor nie zgadza. Jeżeli żyje i się nie zgadza, to można piękną dyskusję rozpocząć, która nas wspólnie doprowadzi do jakichś wniosków konstruktywnych. O, właśnie. W końcu myśl wolna rozwija się i prawda nas wyzwala. Dobrze, następnie osoba i sprawa Jezusa Chrystusa muszą być podstawowym kluczem rozumienia tekstu, czymś decydującym dla tego, co w tekście jawi się jako rozstrzygające. Tak, tutaj. Chrystus musi być kimś najbardziej miarodajnym, rozstrzygającym i decydującym dla rozumienia człowieka i świata. Musi być wyrażenie pozytywne, w sensie normatywnym, odniesienia do Jezusa Chrystusa. Nie rozstrzygnąłem tego i sobie nie pamiętam, bo mi się ogólnie ta praca nie podoba za bardzo, którą napisałem wtedy. Czy wszystkie te kryteria muszą być naraz spełnione, czy niektóre? I ja w każdym razie napuściłem to kryterium na trzy takie filary fantastyki. Właśnie na kanon podstawowy Tolkiena, na opowieści z Narnii, siedem tomów i na Ziemia Morze Ursuli Le Guin. Znana jest Państwu Ursula Le Guin? Znana? Tak, dobrze, no właśnie. Nie będę mówił tutaj, analizy całej przedstawiał. W każdym bądź razie cała ta praca moja wykazała, że władca, to pięcio, czy ten kanon podstawowy Tolkiena chrystoforyczny jest, opowieści z Narnii chrystoforyczne są, a Zimy Morza Ursuli Le Guin chrystoforyczne nie jest. Co w związku z tym? Koniec pracy, dalej rób ta co chceta. Informacje macie. Ale nie koniec mojego wystąpienia, bo wracam do wątku poprzedniego. Mianowicie, jaką tezę niesie mit Tolkiena? Wiemy już, że jest to mit chrystoforyczny. To już wiemy. Wróćmy do obrazków. Że jest to mit chrystoforyczny. Pokaz slajdów. Od początku. Wiemy już, że jest to mit chrystoforyczny. I co on niesie? No więc on... Jaką niesie on tezę, ten mit? No więc ten mit niesie tezę, którą świat odczytał. Na przykład taka grupa, że tak się wyrażę, może ktoś się obrazi. Ktoś zna tą grupę? No więc pozwolę sobie powiedzieć kapela nieprzyjaciela. Zdjęcie, które dałem na dole, jest jednym z najsympatyczniejszych, jakie się pojawi, kiedy się wpisze ich do Google'a. Tak. Gorgoroth to jest taka pod... o tutaj. Plateau of Gorgoroth, widzicie? Taka część Mordoru. I kiedyś w prasie było, że ten Gorgoroth wystąpi, ojejku, jejku, że tam takie i to jest w ogóle i skaranie boskie, prawda, w naszym polskim katolickim kraju, takie rzeczy za pieniądze katolików i było. No to napisali ci wszyscy publicyści światli, nowocześni, że gdzie tam to artyści są przecież, a Gorgoroth to jest taka nazwa z Tolkiena wzięta, Tolkien to taki chrześcijański był, no więc w ogóle o co chodzi, nie? No i się uspokoiło i nam zagrali, wyjechali, z kasa zgarnęli. No i tak, ale z całą powściągliwością wobec tych dżentelmenów oni odczytali mit Tolkiena, zrozumieli i to, co im się podoba, to, co chcieli, to z niego wzięli. I takie znaczenie, jakie tej nazwie Gorgoroth Tolkien nadał, takie oni wzięli w real. Ale tolkienowski mit nie mówi tylko o ciemnej stronie mocy. Tolkienowski mit mówi również na przykład o... odczytali tolkienowski mit tacy ludzie, którzy organizują Tolkien Reading Day. I każdego roku ludzie ci ten Tolkien Reading Day organizują. Jak widzicie, nie tylko po angielsku, ale też, prawda, z Tredorzem w Knizni ci Tolkien Reading Day. Studowna męskiej knižnice w Bratislawie. Prawda? I to było całkiem niedawno, 25 marca 2013, ale też proszę bardzo, w tym roku ten Lespoir, to znaczy, ktoś wie? Nadzieja chyba. Nadzieja, właśnie. Rendezvous à Paris, Lidl, Lille, proszę bardzo, Toulouse, Quebec. Widzicie? Jaki świat nowoczesny jest? Tolkien Reading Day, 25 marca. No i pytajmy się tych, zapytajmy się tych ludzi, którzy odczytali, dlaczego 25 marca. Otóż mamy, proszę Państwa, kalendarz liturgiczny. To mniej więcej, tak, przeżywamy kalendarz liturgiczny. 25 grudnia, proszę Państwa, mamy Boże Narodzenie. Po drugiej stronie roku księżycowego, i jakby wszyscy to pamiętamy, że mówiłem o tym, że Jezus Chrystus jest zwieńczeniem wszystkich mitów. Nie mówiłem, ale do tego zmierzałem, więc właśnie teraz to powiem. Że tak jak jest zwieńczeniem tej mitologii hebrajskiej, tak samo i to genialnie ukazuje właśnie Magnificat Karola Wojtyły, Jezus Chrystus jest zwieńczeniem mitologii również słowiańskiej. Oto, no już nie będę cytował, nie pamiętam dokładnie, ale każdą mitologię Jezus Chrystus wieńczy, bo On jest wypełnieniem mitów, bo On jest mitem, który stał się prawdą. Matka Boska z Guadalupe. Słyszeliście o Matce Bożej z Guadalupe? Kiedy Hiszpanie i Indian nawracali, to prawda, złe były ich uczynki, więc kiedy paszczowo Hiszpanie mówili o Jezusie, który ich kocha, a potem pokazywali im co innego, typu, że tam szpadą na ścianie i proszę to w ciągu tygodnia napełnić złotem, bo inaczej was wyrżniemy, no to jakoś tak sukcesów nie było w nawracaniu tych Indian. Ale kiedy się Matka Boża objawiła Juanowi Diego, Indianinowi, w stroju indiańskim, i potem ten obraz Matki Bożej właśnie z Guadalupe, indiański, on pokazał Hiszpanom, to Hiszpanie poklękali, zaczęli się modlić, bo zobaczyli Matkę Bożą, którą znali z Europy. Ale kiedy pokazał Indianom, to Indianie zaczęli klękać i się modlić, bo widzieli w niej całą swoją historię, całe swoje mitologie, której Europejczycy do dzisiaj nie znają. I jak pod tym, i sam obraz tej Matki Bożej z Guadalupe spowodował takie nawrócenia, że chrzcili przez pokropienie. Bo się nie dało inaczej chrzcić. Oni walili, ci Indianie, drzwiami i oknami. I Jezus Chrystus jest, znaczy nie walili drzwiami i oknami, bo to było w dżungli. Chyba, że do tych kościołów chcieli wchodzić drzwiami i oknami. Ale to właśnie pokazuje, że Jezus Chrystus jest zwyczajem każdego mitu. No i te mity europejskie, przedchrześcijańskie, te celtyckie, nordyckie, tam słowiańskie też, ten kalendarz, czy tak się wyrażę, słoneczny, ma równonoc zimową, no i ponieważ to już się skończyło, to wszedł Jezus Chrystus z chrześcijaństwem, z Bożym Narodzeniem w równonoc zimową. Następnie w równonoc letnią nadszedł czas, abym ja wzrastał, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Jan Chrzciciel. I tu mamy, że tak się wyrażę, wciąż jeszcze pogańskie kraje, pogańskie obyczaje wianków jeszcze trwa. Ale Jezus Chrystus i tak zwyciężył. No i tu mamy te równonoce, a co mamy na środku? Na środku między równonocą zimową, a równonocą letnią mamy gdzieś tutaj pierwszy dzień wiosny nam wypada. Ale 25 marca, zobaczcie, to jest dokładnie 9 miesięcy.
Proszę bardzo.
Słucham. Proszę bardzo. A ja co powiedziałem? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że ktoś mnie słucha. Równonoc, tak? A tego? Dobrze, no w każdym razie jest. Jest 25 marca i to jest 9 miesięcy. O, kiedy, słuchajcie, napisałem, a to jest genialna myśl, co kolega powiedział, napisałem kiedyś opowiadanie z treścią, czy jest taki periodyk, się ukazuje jeszcze pod tytułem Gazeta Studencka? Jest to? No nie ma, to kiedyś było na przełomie tysiącleci dawno temu. I napisałem to opowiadanie i Gazeta Studencka mi je wydrukowała i nawet mi zapłaciła jakieś 180 zł. I bo to było na całą szpaltę, na całą ostatnią stronę Gazety Studenckiej, to opowiadanie. No i ja studiowałem wtedy na Politechnice, na Wydziale Mechatroniki, no i taki jeden pan wykładowca od wytrzymałości materiałów powiedział mi tak, proszę pana, bardzo dobre opowiadanie, bardzo mi się podobało, ale mam dla pana, mam jedną uwagę, której nie mogę panu nie powiedzieć. Jak pan napisał, jest tam początek, tam chłodny zimowy poranek, minus 5 stopni, śnieg pada ciężkimi płatkami. Jak jest minus 5 stopni, śnieg nie pada ciężkimi płatkami. Bo to bardzo cenna uwaga, którą pamiętam do dzisiaj. Więc jeszcze raz, jak to jest? Tu jest co? Przesilenie. I przesilenie letnie. A tu jest równonoc, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. No więc ta równonoc wiosenna jest na 9 miesięcy przed przesileniem zimowym. I na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem mamy zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Na 9 miesięcy przed narodzeniem Jezusa Chrystusa mamy tę chwilę, kiedy jedno krótkie tak, jedno proste zgadzam się prostej dziewczyny z małej wioski zmienia losy świata. Ale moi drodzy, nie ma dowodów historycznych, ale jest tradycja. Tradycja wiary ludu Bożego od niepamiętnych lat. 25 marca jest również dniem ofiary Abrahama. Dniem, kiedy Abraham na polecenie Boga był gotów zabić swojego jedynego syna i go nie zabił. Pewna tradycja mówiła o zmartwychwstaniu Pana Jezusa w dniu 25 marca. Wiadomo, że były różne poważne spory teologiczne, a nawet wojny się zdarzały z tego powodu, z ustalania daty Wielkanocy. W końcu, ale nie tak szybko i nie wszędzie od razu, i nawet do dziś nie cały chrześcijański świat przyjął datę ruchomą Wielkanocy, w zależności od faz Księżyca, że Wielkanoc świętujemy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Natomiast była taka tradycja i była to tradycja bardzo silna w krajach celtyckich, również w Anglii, średniowiecznej Anglii, 25 marca jako nieruchomej daty Wielkanocy. Jako ciekawostkę powiem, że na przykład czytałem w Jordanii, która jest modelowym państwem, jeśli chodzi o relacje muzułmańsko-chrześcijańskie, rząd jordański powiedział do chrześcijan tak: dobra, my wam damy wolne na wasze chrześcijańskie święta, ale ustalcie jeden termin. Chrześcijanie powiedzą: dobra, Boże Narodzenie 25 grudnia, ale Wielkanoc kiedy? No to ustalili, chrześcijanie usiedli, wszyscy razem, jacy tam byli, katolicy, prawosławni, koptowie, ormianie, jacy się tam zebrali i ustalili jeden termin. Nie wiem, czy jest to 25 marca, ale rzadko kiedy ten termin się nie zawsze pokrywa z tym, co cały katolicki świat obchodzi. I papież się na to zgadza, bo tak. Więc ten 20, w każdym razie jest taka tradycja Tolkienowi znana, bo powtarzam, ona była żywa w Anglii średniowiecznej 25 marca jako nieruchomej daty Wielkanocy. I potem właśnie obchodzono Wielkanoc 25 marca, zapalono paschał. Jak pamiętacie, na paschale pisze się zawsze alfa, omega i rok. Otóż o tym pisze wspomniany już przez księdza Michała Józef Ratzinger w Duchu Liturgii, że przez wiele lat właśnie w Wielkanoc zaczynano liczyć nowy rok. Kiedy ludzie zgromadzeni w kościele widzieli wyraźnie, który rok się teraz zaczyna. I wtedy się nowy rok zaczynał, w Wielkanoc właśnie. No nie mogę też tak ważnego wydarzenia w dziejach Kościoła i świata pominąć, jak powstanie diecezji warszawsko-praskiej, które miało miejsce 25 marca roku pańskiego 1992. Nie bez przyczyny naszym umiłowany ojciec święty Jan Paweł II taką datę, a nie inną wybrał na powstanie nowych diecezji w Polsce. 25 marca. No i nie jest to dogmat wiary, ale jest to też wyraz tradycji pięknej. Możemy wierzyć, że kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, przyjdzie również 25 marca. Tak więc w tym roku raczej już nie przyjdzie. Aczkolwiek może przyjdzie. No ale czyżby cała ta wiedza głębinowa teologiczna, teologiczno-tradycyjna była znana twórcom Tolkien Reading Day? Śmiem wątpić. Otóż, moi drodzy, kto weźmie do ręki porządne wydanie Władcy Pierścieni, nie mówię o tym, że ma być to tłumaczenie skibniewskie, bo każde inne jest kiepskie, ale takie porządne, gdzie może nie ma zbyt wiele obrazków, ale jest tu kalendarium. I je sobie przeczyta. To zobaczy, że dzieła Tolkiena, tego kanonu podstawowego, nie można tak do końca zaliczyć do high fantasy. Znacie różnicę między high fantasy a low fantasy? Low fantasy jest wtedy, kiedy jest przejście z naszego świata do ichniego. Narnia, typowy przykład low fantasy. Albo Harry Potter. Trochę u nas, trochę u nich się dzieje. A kiedy to jest low fantasy. A kiedy mamy akcję dziejącą się tylko w świecie fantastycznym, mamy high fantasy. Ursula Le Guin, Conan, no i wydawałoby się Władca Pierścieni. Ale sięgnijcie pamięcią. W filmie tego nie ma, w książce jest. Tam są ciągle daty ziemskie. Miesiące są nasze. Październik, listopad, grudzień. Numeracja jest taka sama. Tego nie widać w tekście. To widać w kalendarium, które Tolkien ułożył i które Tolkien zamieścił. Pierścień został zniszczony 25 marca. I alfa i omega, początek i koniec. Chyba nie powiecie mi, że zniszczenie pierścienia nie było kluczowym wydarzeniem w dziejach świata tamtejszego. Końcem czegoś i początkiem czegoś. I o tym wiedząc, że 25 marca był zniszczony pierścień, ludzie na całym świecie ten Tolkien Reading Day organizują. No właśnie. I oddają cześć, może nie tyle oddają cześć, co odczytują ten mit. Ten mit, którego wypełnieniem, jak każdego innego, który nas prowadzi. I mówiłem, że ludzie współcześni, że ja bym tutaj przyszedł opowiadać, ksiądz Michał ciekawie mówił, ale gdyby Soli Deo powiedziało, że ksiądz Michał Kwietliński z Opus Dei przedstawi chrześcijaństwo, myślę, że tłumów takich wielkich by nie było, jak teraz. Gdyby było, że ksiądz Konrad Hasio przedstawi chrześcijaństwo, to jeszcze bardziej, jeszcze mniej byłoby tłumów, no bo kiedy przedstawiam chrześcijaństwo u siebie w parafii co niedziela, to każdy sobie może przyjść posłuchać, nie? Natomiast na mit Tolkiena ludzie przychodzą, do kin walą, książki czytają, na zjazdy jeżdżą. No a kto kiedykolwiek pojedzie na zjazd, to zobaczy, że tam wielu bywa księży i tych, i katolików praktykujących. Jak poczytacie specjalistyczne różne o liturgii czy o historii Kościoła dzieła, to tam wielu tolkienistów się wypowiada. Bo ten mit nas prowadzi do mitu, który stał się prawdą. Do mitu, który wszedł w historię świata. Do mitu, który zakończył mitologię. Do mitu, który stał się prawdą, do słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo księdzu Konradowi. I teraz jest czas na pytania od was. Jeśli ktoś ma, to jest mikrofon, więc najpierw, czy są jakieś pytania?
Proszę się nie bać. Pytania, jakby nie wiedział, to powiem, że nie.
Działa? Dobra, proszę.
Ja mam takie pytanie, czy to czasem nie jest tak, że... Znaczy, bo było powiedziane o tym, że Tolkien stworzył własną mitologię. A czy to nie jest bardziej tak, że Tolkien korzystał z mitologii chrześcijańskiej i z mitów, które w niej są, do stworzenia własnego świata i takie doszukiwanie się właśnie chrześcijaństwa w jego mitologii jest właśnie jakby takim odwróceniem bytów? W sensie doszukiwaniem czegoś, co już tam powinno być. O to mi chodzi. Czy Tolkien stworzył własną mitologię, czy dostosował mitologię chrześcijańską do swojego dzieła?
Tolkien, ja nie jestem literaturoznawcą, tylko występuję tutaj jako teolog, dogmatyk. Śmieją się ze mnie, że jestem dogmatykiem, ale tak. Który patrzy na dzieło literackie. I w tym dziele literackim widzę coś, co mi pasi. O, teraz czy on mity chrześcijańskie Europy wziął. Mity przedchrześcijańskie Europy też wziął. Ale to nie był Parandowski czy Graves, który napisał mitologię. Bo powiedzmy, Robert Graves czy ten Jan Parandowski, oni napisali mitologię. Oni nie napisali mitów, bo te mity są. Oni je opisali językiem współczesnym. A Tolkien nie opisał mitów, czy powiedzmy ten jak to się nazywa, Dan Aronofsky, co nakręcił tego Noego. On nam współczesnym językiem przedstawił mit, który już jest. A Tolkien nam nie przedstawił mitów, które już są, tylko stworzył coś nowego. To nie jest mitologia chrześcijańska. To jest mitologia Tolkiena. I jeszcze to mnie profesor Lichański nauczył, bo ja kiedyś takiego chciałem robić. On mi mówi tak, proszę księdza, czy koniecznie trzeba wydobywać rodzynki z ciastka? Czy ksiądz chce wydobywać rodzynki z ciasta? I położyć je na talerzyku i proszę bardzo, rodzynki są. Bo tak myślałem, prawda, że a tu Frodo, prawda, na tą górę wchodzi, się męczy, jak Pan Jezus, tutaj Gandalf, prawda, z tym Balrogiem, tam umiera, zmartwychwstaje. To jest wydobywanie rodzynków. A chodzi o to, żeby to ciasto z rodzynkami zobaczyć jego smak. O, tak to widzę.